dobry, cześć. Łukasz Buda z tej strony. Witam serdecznie w 8 odcinku podcastu Prosta Sprzedaż. Moi drodzy, w poprzednim odcinku mówiłem o tym, jak przygotować się do rekrutacji, jak powinni przygotowywać się kandydaci, czyli osoby, które ubiegają się o stanowisko w danej firmie na stanowiskach handlowych. Dzisiaj kontynuacją jest ten odcinek, mówiący o tym, jak na proces rekrutacyjny patrzę ja, osoba, która generalnie rekrutuje do działów handlowych, jak również myślę, że tutaj też inne osoby, czyli z działu HR, czy to dyrektorzy działów, czy też właściciele, powinni patrzeć albo na czym powinni się skupić tak naprawdę podczas tego procesu rekrutacyjnego. Mówię, to są akurat moje punkty, które wynikają z mojego doświadczenia, z moich przeprowadzonych całych procesów rekrutacyjnych. Więc odcinek ten w głównej mierze dedykuję osobom, które pozyskują osoby do działu handlowego, chcą znaleźć dobrego kandydata, chcą złożyć mu propozycję pracy i zatrudnić. Ale myślę, że też osoby, które są przedstawicielami handlowymi czy key account managerami, a chcą poszukiwać pracy w dziale handlowym, myślę, że też warto wysłuchać ten odcinek jakby z perspektywy tego, w jaki sposób wy jako kandydaci możecie spojrzeć też na ten cały proces oczami rekrutera, osoby, która pozyskuje informacje na wasz temat podczas całego procesu i co może być podstawą do tego, że zdecyduje się na waszą kandydaturę. Także moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam do odcinka 8. Mam nadzieję, że wyciągniecie wiele ciekawych, konstruktywnych dla was informacji. Być może część z tych rzeczy, o których będę mówić, potwierdzi się też w waszych procesach. Być może będą też rzeczy, na które będzie warto zwrócić dodatkową uwagę. Także zapraszam do słuchania. Moi drodzy, zaczynając od pierwszego punktu, bo tutaj wypisałem sobie listę, na której chciałbym się skupić i podsumowałem to, w jaki sposób generalnie przeprowadzam wszelkiego rodzaju procesy kadrowe. Skupiłem się na pierwszej ważnej rzeczy, to jest przygotowanie do opisu stanowiska i sam opis stanowiska, to znaczy analiza samego zatrudnienia osoby w perspektywie całej firmy. Mam na myśli przyjrzenie się całemu działowi handlowemu, jaka osoba powinna być zatrudniona, jakie kompetencje powinna mieć miękkie, jakie twarde, jaki zakres zadań będzie przypisany do tego stanowiska, jakie regiony, czy też jaki region będzie obsługiwany przez tą osobę. A z takich miękkich jeszcze rzeczy warto zwrócić na cechy, które warto by było, żeby ta osoba posiadała i które też znajdą się jakby w naszym takim w takiej naszej perspektywie patrzenia na kandydata. Więc pierwszy punkt to jest przygotowanie do opisu i sam opis stanowiska, który ma być też wyznacznikiem, jeśli chodzi o opublikowanie treści w różnego rodzaju mediach o stanowisko, tak? Czyli tutaj przygotowanie tego opisu stanowiska i później już przekazanie go do publikacji. Drugi punkt, na którym się skupiam i na który bardzo mocno zwracam uwagę, przed każdym procesem rekrutacyjnym staram się spojrzeć na mój obecny zespół z takiej lekkiej perspektywy. Odsuwam się lekko i delikatnie od mojego działu handlowego, pomijając różnego rodzaju kwestie. Przyglądam się każdej osobie, z którą potencjalnie nowy kandydat może współpracować i patrzę, czego powinienem też oczekiwać, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem przy okazji opisu stanowiska i moich oczekiwań w perspektywie samej osoby, czy w perspektywie samego kandydata, ale również tego, co powinna ta osoba posiadać albo o czym powinna mówić, jakie wartości powinna przedstawiać, tak żeby była uzupełnieniem też działu handlowego. Wiadomo, że z mojej perspektywy wiem, że każda osoba jest inna, każda osoba ma różne wartości, jednakże Warto zwrócić też uwagę na pewne cechy takie podstawowe każdego z kandydatów, ponieważ w dalszej perspektywie nastąpi budowanie relacji naszego działu handlowego, więc oni wewnętrznie będą ze sobą rozmawiać, wewnętrznie będą być może się też spotykać gdzieś poza firmą z rodzinami. No i ważne jest, żeby znaleźć właśnie osoby, które też będą tworzyły ten zespół jakby poza tylko naszym działem handlowym, mam na myśli zarządczością i tym wszystkim, co jest związane z prowadzeniem działalności handlowych, ale mam też na myśli jakby życie takie i kontakty stricto związane z firmą i poza tą firmą. Więc dobrze jest też mieć na uwadze, że ta osoba będzie dopasowywana często do już istniejącego działu i do pracujących już tam osób, często po kilka lat. I teraz albo chcemy wytrychem pewne rzeczy zmienić, więc poszukujemy takiej osoby, która ma mocne swoje zdanie i trudno ją jakby ułożyć przez, i będzie trudna do ułożenia przez inne osoby i jakby wskazywała pewien kierunek, który my też chcemy osiągnąć. Ale myślę, że też warto jest szukać osoby, która dobrze się będzie komunikować wewnątrz i jest na tyle otwarta, przyjazna, że będzie chciała budować relacje z pozostałymi członkami zespołu. Trzeci punkt to jest publikacja. Powiem szczerze, w obecnej chwili jest wiele portali, które generalnie zajmują się stricto ogłoszeniami o pracę, być może też budowaniem baz, pozyskiwaniem kandydatów. Natomiast jakby od ponad 10 lat, od kiedy i zaczynałem w samych rekrutacjach, jak i obecnie pozyskując kandydatów, uważam na obecny moment najlepsze dwa źródła, które mi się sprawdzają. Raczej trzy źródła mam takie. Pierwsze źródło to jest publikacja poprzez portal pracuj.pl. W żaden sposób nie jestem związany z tym portalem, natomiast jakość kandydatów potwierdziła mi ilość przesyłanych CV, jak również i wartość, i jakość później tych CV i samych kandydatur. Więc jeśli miałbym wybierać taki portal stricte zajmujący się publikacją ogłoszeń rekrutacyjnych, stawiam pracuj.pl na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o takie media społeczne, to tutaj myślę, że duża część z Was zgodzi się ze mną, że dobrym miejscem będzie LinkedIn, natomiast też na przestrzeni czasu niestety jakość i wartość, którą dają ludzie na LinkedInie, bardzo mocno spadła, czy podupadła, i kiedyś faktycznie będąc na LinkedInie można było spodziewać się bardzo dużej ilości zapytań, rozmów takich stricto rynkowych. Dzisiaj jest tam przelewanie, mam wrażenie, takich informacji po części, które osoby mogą publikować na Facebooku, które gdzieś tam ujawniają swoje informacje, przemyślenia, opcje polityczne. I tak naprawdę taka biznesowa część dla mnie, z mojego punktu widzenia, tego LinkedIna zaczęła podupadać. Ale nadal jakby jest to dobre medium do tego, żeby móc poszukiwać kandydatów na zasadach takiego stricto headhuntingu. Golden Line, polski portal, polski odpowiednik? Nie wiem. Przyznam się szczerze, jakby w moich oczach generalnie na obecną chwilę jest niżej pozycjonowanie niż LinkedIn. Może macie, drodzy słuchacze, swoje przemyślenia, natomiast ja na obecną chwilę, jeśli miałbym wybierać, to wybieram LinkedIn. I trzecia rzecz, z której korzystam i to też mocno mi się obecnie sprawdza, to jest rekomendacja. Rekomendacja głównie handlowców i to jakby rekomendacja kolegów do zespołu. Sprawdziłem się dlatego, że udało mi się trafić na takie osoby, które sam pozyskałem gdzieś w ramach swoich rekrutacji, które generalnie czują odpowiedzialność za to, że jeśli kogoś rekomendują na inne stanowisko w dziale handlowym, w którym oni już pracują, to czują się zobowiązani do tego, że też nie chcą kogoś rekomendować tylko dla samego faktu, kogoś, kto się będzie opieprzał i mamy z tyłu głowy świadomość tego, że jest to słaby handlowiec, ale załatwił mu pracę, bo fajnie nam jest razem się kolegować. Przyznam szczerze, że tutaj akurat póki co zawsze potwierdziła się jakość tych kandydatur i przyznam szczerze, że nawet sam fakt tego, że jest to rekomendacja, nie powoduje od razu, że stawiam tą osobę na piedestale. Ważne jest dla mnie, żeby się spotkać z tą osobą, żeby z nią porozmawiać, poznać tą osobę i wtedy dopiero ta rekomendacja jest dla mnie takim atutem, jeśli faktycznie widzę te wszystkie rzeczy z punktu pierwszego i drugiego, mówiące o tej osobie, o jej cechach, o jej doświadczeniu, o tym, jak się prezentuje na spotkaniu, o tym, jak rozmawia. Wtedy jest to takim dodatkiem, który jakby nobilituje do tego albo stawia tą osobę w tej docelowej grupie. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to już w momencie, kiedy opublikowaliśmy to nasze opis tego stanowiska, tą informację o tym, kogo poszukujemy i przychodzą te CV, to zwracam bardzo mocną uwagę na wygląd CV. Na to, w jakiej formie ten dokument przychodzi, jak on wygląda po tym, jak go otworzę, czy jest zdjęcie, jakie jest zdjęcie, bo często, powiem szczerze, te zdjęcia to są z jakichś wakacji w strojach kąpielowych albo w takich dwuznacznych pozycjach. No, bardzo wtedy negatywnie to wpływa na mnie, dlatego że no, jeśli staram się o pracę, to powinienem przedstawiać się w miarę profesjonalnie. Nie mówię, że to musi być wygładzone, piękne zdjęcie wprost z sesji fotograficznej, ale warto by było zadbać o to. Kolejna rzecz, która nadal mi się rzuca w oczy, to też jest adres mailowy. Często na to zwracam uwagę, jeśli widzę jakiś rysio, mysio, pysio, buziaczki, serduszka i w ogóle inne rzeczy, no to wiem, że mail nie świadczy o sobie, no ale jeśli chcemy faktycznie być postrzegani jako profesjonalne osoby, które dają wartość, to spójrzmy na to, też na ten adres mailowy, z którego wysyłamy. Być może warto jest gdzieś poszukać jakiegoś adresu, który, nie wiem, Jan Kowalski 81 2 3 4 5 i jeszcze dalej, po to tylko, żeby w jakiś sposób na czas tych rekrutacji faktycznie pokazać, że zależy nam na pracy i to, jakie mamy tam adresy mailowe prywatne, to jest jakby inny temat i powinniśmy to sobie zostawić, tak? Ale jeśli mamy świadomość tego, że poszukujemy pracy, to na to też to są detale, ale zwróćmy na to uwagę, moi drodzy. Ja to mówię jakby z pozycji osoby, która rekrutuje i zwraca na to uwagę. Okej, okay. Przyszły CV, zweryfikowałem. Ostatnio miałem rekrutację, na którą przyszło ponad 500 aplikacji. Wszystkie przejrzałem, zwróciłem uwagę, no i wybrałem sobie z tego bodajże 50 CV, które mnie zainteresowało, no i przechodzę do rozmowy telefonicznej. To, na co zwracam uwagę, to jakby fakt nie tego, czy ktoś od razu odbierze po pierwszym sygnale, to czy pamięta, też sobie zdaję sprawę, część osób, jeśli szuka pracy, to wysyła kilkanaście CV, niekoniecznie musi pamiętać. Ja akurat tutaj nie jestem zwolennikiem tego, że jeśli zadzwonię do ciebie i spytam cię, czy znasz firmę taką i taką, a ty mi powiesz nie, to znaczy, że koniec, nie będziemy dalej rozmawiać. Nie, moi drodzy, ci, którzy rekrutują, też czasami nie warto na to zwracać uwagę. Inaczej jest, jeśli mamy osobę, która przychodzi w naszej, tej samej branży i pozyskujemy ją i ona powinna gdzieś znać naszą markę i powinna mieć świadomość tego, że jeśli wysyła, to być może będzie pracować w konkurencji dla swojego obecnego pracodawcy, ale nie zmienia to faktu, że jeśli nie pamiętasz, dzwonię do ciebie jako rekruter, to mam tego świadomość. Jesteś w pracy, jesteś wyrwany z kontekstu. Być może przed chwilą miałeś jakieś ważne ustalenia lub negocjacje z klientem. Pomijam to. Naprawdę nie skupiajcie się na tym, drodzy rekruterzy, bo osoba może być w różnej sytuacji przyłapana. Ja jakby zawsze staram się zadzwonić i powiedzieć pierwszy kontakt, dzwonię w takim temacie. Czy jest pani zainteresowana? Tak. Jeśli tak, to umówmy się na dłuższą rozmowę, wtedy i wtedy dzwonię z takiej firmy, proszę jeszcze tam sobie przeczytać, zobaczyć, żeby w razie czego była Pani przygotowana, czy Pan do rozmowy, może znajdą się jakieś pytania, na które też będzie warto odpowiedzieć od razu przy okazji rozmowy telefonicznej. I ja załatwiam w ten sposób temat. Okej, kończymy rozmowę telefoniczną, mam wybranych kilku kandydatów i to, co robię po każdym etapie, jeśli z kimś rozmawiałem telefonicznie, zawsze zobowiązuję się do tego, że będę odzwaniał z pozytywną lub negatywną informacją, że dam ten feedback każdej osobie, ponieważ należy mu się to, dlatego że bądź co bądź wysłał CV, bądź co bądź rozmawiał ze mną, poświęcił swój czas, swoją energię, więc warto, żeby dać tej osobie informację. Inaczej jest w momencie, kiedy zapraszamy kogoś do kolejnego etapu, ale jeśli z kimś kończymy po rozmowie telefonicznej, proszę zadzwońcie do tej osoby. Proszę powiedzcie kandydatowi, że fajnie nam się rozmawiało, że coś tam się zadziało, mam lepszych kandydatów, z większym doświadczeniem, cokolwiek. Natomiast powiedzcie, że dziękujemy. Że na ten moment proszę już nie czekać na kolejny telefon albo cokolwiek powiedzieć, natomiast skontaktujcie się, dajcie informacje. Bo nie może być tak, że rekruter ma oczekiwania wobec kandydata, a tak naprawdę w momencie, kiedy zaangażuje się rekruter w proces rekrutacyjny, zapomina o tych osobach, które gdzieś tam po drodze rekrutował, rozmawiał i sprawdzał. Kultura wymaga tego, by rozmawiać z jednej i z drugiej strony i oczekiwać pewnych rzeczy i ustaleń z dwóch stron, moi drodzy. Okej, wybrałem tego kandydata, zazwyczaj kilku, przy dobrych osobach staram się gdzieś, żeby to było między 5 a 10 osób. Umawiamy spotkanie gdzieś w Polsce. Punktualność, punkt 7. Podstawa. Ja zazwyczaj wybieram hotel tak, żeby łatwo było tym kandydatom dojechać, daję informacje. Bądź jeśli to jest restauracja czy jakaś kawiarnia, też jestem przed czasem. Jeśli spóźnisz się, jeśli nie dasz informacji, jeśli nie dasz znaku o tym, co się dzieje, bo nie dotarłeś na umówiony czas, koniec. Tu nie mamy o czym rozmawiać. Nie ma szacunku, nie ma rozmowy. Naprawdę fajnie, że przyjechałeś, możemy chwilę posiedzieć, ale dla mnie ten temat już jest skończony. I tak to traktuję. Tak jak wspominałem wcześniej, ty jako kandydat zadbaj o to, żeby się nie spóźnić. Ty jako kandydat z perspektywy oczu, który się z perspektywy rekrutera, w oczach rekrutera, jeśli się spóźnisz, dla mnie jesteś skończony. Wygląd. Pierwsze wrażenie o tym, o czym mówiłem. Tak, ale nie jest najważniejsze. Schludność, elegancja, bez przesady. Zadbajcie o to, żeby dobrze wyglądać, ale to rozmowa i jakby to, w jaki sposób ona się potoczy, jest tutaj, czy powinna być największą istotą, największą wartością do oceny Twojej osoby. Drogi kandydacie, w perspektywie mojej, jakiego rekrutera. Merytoryka. Punkt 9. To jest bardzo ciekawy punkt, dlatego że utrzymanie wielu kandydatów jakby w ryzach, w takiej drodze jakości odpowiedzi, to jest, powiem Wam, mistrzostwo. Dlatego że często handlowcy ze względu na swoje doświadczenie i tego, w jaki sposób muszą opowiadać klientom o pewnych rzeczach, nie wchodząc w punkt albo nie mówiąc wprost o tym, co się dzieje, no to przekłada się też na rozmowy rekrutacyjne. Więc moją rolą jako osoby rekrutującej jest fakt, żeby zadbać o to, co chcę usłyszeć od kandydata. Nie mówię o konkretnych zdaniach, tylko mówię, jaka powinna być odpowiedź. I pilnować kandydata, żeby nie uciekał mi poza temat. Punkt 10. Mowa ciała. Mowa ciała tu jeszcze połączyłem sobie z nastawieniem. Warto obserwować, czy kandydat otwiera się w czasie rozmowy. Mam też historię, tak jak wspominałem w odcinku 7, czy to zmęczenia, czy to stresu. Proszę, spójrzcie, moi drodzy rekruterzy, osoby, które rekrutują, na tą drugą osobę jak na człowieka, który może być zmęczony, który ma jakieś problemy, który przyjechał, jest na umówiony czas, jest dobrze ubrany, stara się odpowiadać, natomiast jakieś pewne bodźce na nim oddziałują, które negatywnie wpływają. Jeśli nie jesteś pewny tej osoby po pierwszym spotkaniu, ale czujesz, że jest coś w niej takiego, że warto ją rozważać do samego końca, zaproś ją na drugie spotkanie. Zaproś na drugie spotkanie, na którym być może warto, żeby zaprosić jeszcze, nie wiem, inną osobę z Twojego działu, być może kogoś z działu HR, jeśli Ty pracujesz tylko stricto w dziale handlowym i wcześniej tej osoby nie było na spotkaniu, tak, żeby ktoś mógł obiektywnie też spojrzeć na tą osobę. Bo jakby, jeszcze wracając do ważnego punktu, pewnym standardem prowadzenia rekrutacji powinien być fakt, że w takiej rozmowie, jeśli pozyskujemy jako firma, jako działu osoby, powinny brać udział minimum dwie osoby, albo najlepiej dwie osoby. Osoba z działu HR, jak również i osoba z działu handlowego, zazwyczaj mówię kierownik czy dyrektor, który pozyskuje kandydata, tak, żeby też wydać swoją opinię. I jakby kwestią jest tego, że to jest jakby najlepszy standard, ale są różne sytuacje, wyjazdy w teren, sam wiem, jak to wygląda. Mam sytuacje, w których sam gdzieś jadę w Polskę, spotykam się w Toruniu, w Szczecinie, w Gdańsku. Nie zawsze ta osoba z naszego działu HR może ze mną wyjechać, też ma wiele innych zadań, więc pomijam ten fakt. Jeśli nie jestem pewien, zapraszam kogoś na jeszcze jedno spotkanie do firmy. Jeśli przyjedzie, jeśli mu zależy, to już jest w ogóle świetny atut tej osoby. I przeprowadzamy kolejną taką rozmowę. I zazwyczaj jeśli wypada osoba dobrze, no to myślę, że ona jest najlepszym kandydatem już, jeśli faktycznie przyjedzie gdzieś z drugiej części Polski i jeszcze weźmie udział w tej rozmowie rekrutacyjnej. Więc nie nastawiajmy się przesadnie do mowy ciała i nastawienia naszego kandydata. Zweryfikujmy go w różnych perspektywach, przestrzeniach, bo być może coś się zadziało i warto też o to dopytać. 11 punkt to jest jakby punkt, które używam we wszelkiego rodzaju relacjach. Podsumowanie spotkania. Przeprowadziliśmy rozmowę rekrutacyjną, merytoryczną, poznaliśmy kandydata, porozmawialiśmy trochę o jego życiu, doświadczeniach. Przechodzimy do podsumowania. Rozmawiamy w tym momencie o oczekiwaniach finansowych. Warto ustalić wcześniej jakieś sztywne terminy. Warto przyjąć, że kandydat, który zmienia pracę, być może już ma zarezerwowane ferie, wakacje, obiecał jakiś wyjazd rodzinie, ma jakieś zobowiązania jeszcze w obecnej firmie, tak, żebyśmy te wszelkie rzeczy mieli na tym bezpośrednim spotkaniu omówione i podsumowane. Omówione i podsumowane, czyli kandydat nam mówi: interesuje mnie wynagrodzenie takie i takie. Mam zarezerwowany wyjazd, nie wiem, na święta wielkanocne już tydzień wcześniej, więc jak przyjdę do Państwa, to albo będę potrzebował tydzień urlopu w tym czasie, albo dopiero przyjdę po okresie świąt wielkanocnych. I te rzeczy też są istotne z punktu widzenia naszej współpracy, która ma się rozpocząć z tym kandydatem, dlatego że my wiemy o tym, na co mamy się przygotować. Jedna i druga strona. Gramy w otwarte karty. I punkt 12. Decyzja. Znowu wracam do podsumowania rozmów telefonicznych. Poinformowanie wszystkich kandydatów o tym, jaki jest wynik, czy proponujemy komuś pracę, czy dziękujemy mu na ten moment za udział w rekrutacji, ale nie możemy mu zaproponować tego stanowiska. Ale warto też mieć alternatywę, dlatego że ja docelowo zawsze wybieram 3 lub 4 kandydatów. I może się zdarzyć, że w międzyczasie, kiedy my podejmujemy decyzję, ta jedynka, której chcemy zaproponować pracę, okazuje się, że już dostała ofertę pracy i ona po prostu podjęła już jakby zobowiązanie. Warto mieć zawsze 2 czy 3 podobnych kandydatów, którzy dają nam potencjał do możliwości podjęcia współpracy. Zabezpieczcie się, przygotujcie sobie tak proces rekrutacyjny, żeby ci kandydaci faktycznie, których mamy na samym końcu, byli podobni do siebie pod kątem naszej decyzyjności, to znaczy mieli naszą akceptację na to, że chcemy ich zatrudnić w naszej firmie. Więc moi drodzy, przyszedłem tutaj przez 12 punktów, które też spiszę w takiej krótkiej ściądze, jeśli chodzi o informacje pod odcinkiem. Ale ja jeszcze podsumuję je tutaj chwilę, to znaczy na czym ja skupiam się z perspektywy osoby, która rekrutuje do działu handlowego. Pierwsze to przygotowanie do opisu stanowiska. Drugie, robię perspektywiczne jeszcze spojrzenie na mój obecny zespół i to, kogo chcę zatrudnić do tego działu. Trzecie, publikowanie i miejsca, w których warto opublikować CV i informacje o potrzebie zatrudnienia nowego pracownika. Przechodząc później dalej, jakość CV, które przychodzą i na co zwracam uwagę w momencie, kiedy otwieram CV kandydata. Później kolejny etap to jest już rozmowa telefoniczna po wyborze z tej ilości CV najlepszych według mojej opinii kandydatur na podstawie CV. Po rozmowie telefonicznej podziękowanie osobom, które nie zainteresowały mnie nadal i nie poczułem, że chcę zaprosić je na kolejny bezpośredni już etap, jak również i umówienie już terminów z konkretnymi kandydatami. Umówienie terminu i miejsca, w którym się spotkamy na rozmowę. Punktualność, wygląd, te rzeczy, na które zwracam na początku uwagę, aczkolwiek nie są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia rozmowy. Merytoryka i to, w jaki sposób kandydat opowiada, mówi, komunikuje swoje doświadczenie, jak również ważny punkt dotyczący rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą lub zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą. Na to też zwracam uwagę. Obserwuję mowę ciała i nastawienie kandydata do naszej rozmowy i na czym tak naprawdę mu zależy, jeśli chodzi o poszukiwanie nowej pracy. Podsumowanie spotkania razem z najważniejszymi rzeczami, to znaczy oczekiwaniami finansowymi, możliwością przejścia do naszej firmy, jak również i chęcią zatrudnienia. No i ostatni punkt, czyli podjęcie decyzji, poinformowanie naszego kandydata z zaproszeniem go już do tak naprawdę wymiany dokumentów i ustalenia terminu zatrudnienia, jak również i poinformowanie pozostałych kandydatów, którzy przeszli to spotkanie bezpośrednie, o podjęciu decyzji, że w tym momencie niestety nie zdecydowaliśmy się na nich i dziękujemy im serdecznie za współpracę. Ja w tym miejscu, moi drodzy, również Wam dziękuję za ten odcinek i mam nadzieję, że pojawią się też informacje zwrotne, na co Wy zwracacie uwagę, jeśli rekrutujecie osoby, jakie są Wasze doświadczenia jako osoby, która już rekrutuje, która buduje swój zespół handlowy, albo pytania dotyczące tego, na co warto zwrócić uwagę. Zapraszam na grupę facebookową Prosta Sprzedaż. Tam też znajdziecie informacje dotyczące, czy też wpisy dotyczące jakby połączenia z tymi tekstami, które tutaj dla Was też nagrywam. I jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że tutaj odpowiem na wszelkiego rodzaju informacje. Nie przeciągając, miłego dnia życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Łukasz Buda.